Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, jest 9.11. Dzisiaj w audycji zaglądamy do Gdyni, porozmawiamy m.in. o kwestiach komunikacji publicznej, ale też tej prywatnej, samochodowej. A do rozmowy zaprosiłam radnych. Łukasz Piesiewicz, Koalicja Obywatelska, Ruchy Miejskie i Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jakub Ubych, Samorządność.
Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa.
I Dawid Biernacik, Gdynia Niezależna.
Dzień dobry, witam Państwa.
Gdynia połączy trzy komunalne spółki przewozowe w jedno przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwo komunikacji autobusowej wchłonie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej oraz komunikacji trolejbusowej. Tak zdecydowali radni na wniosek władz Gdyni. Ma to zagwarantować milionowe oszczędności w budżecie miasta. Szacowane są na 5 milionów złotych rocznie. Połączenie spółek poparło 15 radnych koalicji rządzącej oraz Gdyńskiego Dialogu, natomiast 12 radnych PiS, Samorządności i Niezależni wstrzymali się od głosu. To na początek Łukasz Piesiewicz, pan zagłosował za tym ruchem?
Tak, tak, zdecydowanie to jest ruch, który powinien mieć miejsce w 2009 roku, bo na komisji komunalnej, na której część z nas była, mocno wybrzmiały słowa pana Kołodziejskiego, szefa ZKM-u, zresztą szefa ZKM-u od lat, który powiedział właśnie mniej więcej to, że w 2009 roku straciło sens utrzymywanie trzech osobnych spółek przewozowych, które zostały wydzielone w latach 90., w 98 roku PKT została wydzielona, by ze sobą konkurować. W 2009 roku pojawiła zmiana ustawodawstwa, spowodowała podpisanie umowy powierzeniowej, która zlikwidowała konkurencję wśród spółek przewozowych gdyńskich, która też była, no powiedzmy, że przy jednym właścicielu czymś trochę iluzorycznym. I właściwie od 2009 roku sens utrzymywania trzech spółek przewozowych przestał istnieć. I to nie są moje słowa, tylko to są słowa specjalisty, który siedzi od wielu, wielu lat w przewozach. I to, że istniały trzy osobne zarządy tych spółek między 2009 a lipcem 2026, bo jeszcze do lipca 2026 będą te trzy zarządy istniały, no jest wytłumaczalne moim zdaniem tylko i wyłącznie w takich kategoriach jak utrzymywanie stanowisk zarządczych prezesów. Nie widziałem tutaj żadnych innych przesłanek do tego, żeby utrzymywać te trzy spółki przewozowe.
No mieszkańców na pewno interesuje to, czy poprawi się jakość komunikacji publicznej.
Ja myślę, że ona w ogóle się niedawno, przez ostatni rok po tym, jak objęli nowi prezesi spółki specjaliści. Jeden to specjalista z uniwersytetu, drugi wieloletni pracownik spółek przewozowych prywatnych. Trzecia osoba to osoba, która pracowała wcześniej już w spółce przewozowej. Się znacząco poprawiła choćby obsługa, liczba kierowców. My mieliśmy kryzys pewien w pewnym momencie, we wrześniu 2024 roku. Kryzys, który powstał nie tak od razu, ale on się pojawił w 2024 roku we wrześniu.
Tak, brakowało kierowców, odwoływano
kilkaset kursów i teraz nie ma śladu po tym, więc ten proces naprawczy szedł w jedną stronę, a w drugą stronę szedł oczywiście ten proces analizy dotyczące samej integracji. Więc między 2009 a dzisiaj minęło te 17 lat utrzymywania trzech spółek. My podejmujemy trud, który mam nadzieję, że zakończy się sukcesem w lipcu, połączenia tego, co nie powinno być już rozłączone od tylu lat.
Dawid Biernacik, jak pan patrzy na te propozycje?
Szanowni Państwo, my jako klub Gdynia Niezależna na ten temat patrzymy z jednej podstawowej perspektywy. Przede wszystkim, czy decyzje miasta są odpowiedzialne oraz czy realnie służą mieszkańcom. My jako radni musimy podejmować odpowiedzialne decyzje na podstawie jakichś danych. Natomiast tutaj, w tej sytuacji, oczywiście popieramy ideę łączenia spółek. Jesteśmy za tym. Też w kampanii wyborczej byliśmy za tym, żeby te spółki przewozowe łączyć. Natomiast radni nie mieli odpowiednich danych do tego, aby realnie zobaczyć, jakie oszczędności te połączenie wprowadzi, czy to będzie służyło mieszkańcom, jakie koszty będą z tym związane. Dlatego wstrzymaliśmy się od głosowania nad tym połączeniem tych spółek.
Jakub Ubych.
Jeżeli chodzi o połączenie spółek, te analizy trwały już w poprzedniej kadencji. Widzieliśmy kilka scenariuszy, jak to może być zrealizowane, natomiast wydaje mi się, że mieszkańcy, jak i również radni, nie poznali pełnego spektrum. Przypomnę tylko, że wszyscy byliśmy na komisji komunalnej i mogliśmy przez długie godziny dyskutować na ten temat, bo z jednej strony mówiło się o pewnej kwocie 5 milionów, gdzie mieliśmy dostać przed sesją wyliczenia. Dostaliśmy bardzo szczątkowy materiał, 20 minut po rozpoczęciu sesji, co jest moim zdaniem niedopuszczalne i to pokazuje, że władze miasta nie chciały albo nie miały pełnych danych, aby to pokazać, bo to, co zobaczyliśmy, też nie daje tego obrazu w szczegółach, o które pytaliśmy. Natomiast należy również spojrzeć, że nie została odpowiedź wprost wskazana, jakie będą koszty unormowania i wyrównania wszystkich elementów pracowniczych. I teraz możemy szacować, że przez pierwsze pół roku może to być 20 milionów, może być to 15 milionów, a w przyszłym roku na przykład 40 milionów. Bardzo konkretne pytania, zero odpowiedzi, a to wszystko będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w budżecie. Pokazywaliśmy już w poprzedniej kadencji scenariusze, które z jednej strony, bo należy rozdzielić dwie rzeczy. Jedna to jest łączenie prawne i tu trzeba przyznać, że na te pytania zdobyliśmy wszelkie odpowiedzi. Natomiast elementy ekonomiczno-finansowe, tutaj już pól niewiadomych jest bardzo dużo i stąd też podejmowanie decyzji tak trochę w ciemno na tak. Wydaje mi się, że nasze wstrzymanie się od głosu, bo wszyscy radni opozycji wstrzymali się od głosu, było takim wyrazem pewnego niepokoju i też przekonania, że nie widzimy wszystkich liczb. I wydaje mi się, że jeżeli z jednej strony mówi się, że wielka korzyść 5 milionów, a po drugiej stronie możemy zobaczyć koszty rzędy 15, 20, 25 milionów, no to w tym momencie, jak mamy to nazwać, działaniem stricte wizerunkowym, żeby pokazać, że mamy oszczędność 5 milionów. Tutaj nie do końca też, bo znów, czy połączenie trzech spółek może nieść korzyści? Tak, może. Wynikało to również z analiz poprzedniej kadencji, ale trzy spółki, chociażby w poprzedniej kadencji, dzięki czemu również obecne władze mogą teraz troszeczkę się poszczycić, to bardzo sprawnie prowadzone zakupy dzięki dofinansowaniu, gdzie każda spółka w sposób wyspecjalizowany. PKM, 55 autobusów marki MAN, były to diesle. PKA, elektrobusy elektryczne. A PKT, trolejbusy, gdzie chociażby z programu Gepard uzyskiwaliśmy. Każda spółka wyspecjalizowana. I teraz, jeżeli ktoś mówi o oszczędności 5 milionów, to ja pokazuję dofinansowania rzędu 170 milionów tylko w poprzedniej kadencji. To jest, łączenie spółek stało się pewnym procesem, natomiast mówienie tylko i wyłącznie z poziomu historycznego, bez pełnej analizy tego, co się działo, jest też pewnego rodzaju zagrywką wizerunkową, która w tym momencie ma chyba przykryć właśnie ten element, o którym nie wiemy, ile realnie będzie nas kosztowało, również po stronie wynagrodzeń, utrzymanie tego, co mamy teraz.
To
a nie mówimy o rozwoju.
Ważny element dotyczący tego, co mówisz, co radny Ubych mówi na temat zakupu taboru, bo troszeczkę wysycha to źródło finansowania zewnętrznego. W tym roku mamy w puli chyba 700 milionów, jeśli dobrze
750.
750 milionów w Tubcie, więc na jedno miasto może przybyć maksymalnie 20 pojazdów, tak? I to możliwe, że będą to cięcia. Takie jest założenie generalnie, że nie będzie więcej możliwości, tak żeby każdy coś dostał. I lata poprzednie to były lata jeszcze, gdzie rzeczywiście ten tabor, ekologiczny tabor szczególnie był promowany. Teraz następuje moment, kiedy troszeczkę to jest przycinane, coraz bardziej będzie przycinane.
No właśnie, teraz.
I teraz, jeśli mogę powiedzieć do końca, to i teraz posiadanie silnej spółki, która też będzie miała jakąś zdolność kredytową, która będzie chroniła swoje kapitały, też jest istotne, ponieważ jeśli będziemy całkowicie odcięci, jako wszystkie samorządy, od możliwości finansowania taboru, no to żeby go odnawiać, a on wymaga odnawiania, tak? To będziemy w sytuacji, w której będziemy potrzebować się posiłkować choćby kredytami. Więc taka spółka, która będzie posiadała zdolność kredytową, będzie silnym podmiotem, będzie miała szansę na to, żeby szukać na rynku takiego finansowania i będzie mogła je zdobywać na lepszych warunkach niż każda z poszczególnych mniejszych spółek. To jest dzięki bardzo za tą uwagę, bo rzeczywiście o tym się nie mówi, a powinno się mówić, po co jest konsolidacja też, żeby utworzyć silny podmiot, który też w warunkach metropolii będziemy mieli przecież, mam nadzieję, oczywiście, jeśli prezydent prezydent podpisze, będziemy mieli ustawę metropolitalną i będziemy mieli wspólny rynek tych przewozów. Jeszcze nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądało na poziomie szczegółów. Najpewniej Gdynia będzie mogła w jakiś sposób umowę powierzeniową cały czas kontynuować. To umowa dla słuchaczy, umowa powierzeniowa, czyli taka gwarancja obsługi linii przez spółkę należącą w całości do miasta. Aczkolwiek czytając wprost zapisy ustawy metropolitalnej, mamy tam, że wszystkie przewozy, również wewnątrzmiejskie dla wszystkich miast na prawach powiatów metropolii, zostaną przekazane pod kontrolę już wspólnego zarządu. Więc takiego to nie obszaru. Będzie ZKM Gdynia, tylko ZKM obszar metropolitalny.
Cały czas mówimy, może, a teraz proszę jakby powiedzieć, no czyli przyznał pan, że
jeśli prezydent podpisze, no to może tak być.
W poprzedniej kadencji przyznał pan, że 3 spółki mogły korzystać z bardzo różnych dofinansowań. Dzięki temu w poprzedniej kadencji wymieniliśmy 100 pojazdów na bardzo nowoczesny transport.
Tak, i to teraz to źródełko niestety 50, wygasa.
Dopiero teraz, czyli po 3 spółki w poprzedniej kadencji miały swoje uzasadnienie, chociażby w pozyskiwaniu.
Ale nie, nie,
teraz zmieniło się, dlatego w 2022 i w 2023 poprzednie władze zaczęły przygotowywać i doskonale wiem, że również państwo korzystaliście z analiz, które zostawiliśmy.
Ja bazuję na tym, co mówił szef ZKM-u o tym, że w 2009 roku sens istnienia 3 spółek komunikacyjnych
od strony organizatora wygasł. Transportu, a jest zdecydowanie szerszy aspekt
finansowy. Dlaczego wcześniej się poprzedniej kadencji nie zdecydowano się na połączenie?
Przygotowywaliśmy analizy, natomiast wiedząc, że możemy pozyskać bardzo dużo pieniędzy, również wręcz 100% dofinansowania, wykorzystywaliśmy to maksymalnie. Szanowni państwo, 55 pojazdów MAN, dodatkowo elektrobusy Mercedesa, które zostały zakupione przez PKA i bardzo dużo Solarisów, zarówno długich, jak i krótkich, czyli 12-18-metrowych PKT. To, jak dużo pojazdów zostało zakupionych w poprzedniej kadencji i jak również środki, które były zdobywane w poprzedniej kadencji, już teraz rezonują na zakupy obecnie, pokazuje, że to była niezwykle duża skuteczność, nie tylko w poziomie Gdyni, powiatu, ale i również całego obszaru obok
tylko
nas.
To nie tłumaczy absolutnie istnienia 3 spółek, bo to nie jest tak, że przy środkach inne miasta posiadające jedne spółki, czy samodzielnie występujące, też odnawiały tabor. Więc jakby tłumaczenie istnienia 3 spółek przez 17 lat, mimo tego, że już nie miały sensu istnieć, tym, że każda z nich mogła osobno wnioskować o dofinansowanie, no nie do końca jest logiczne. Patrząc na przykłady innych miast, okazuje się, że można było odnawiać ten tabor nawet w znacznie większym
które
stopniu.
Które miasta w większym stopniu?
No, choć nie wiem, Kraków masz, gdzie masz bardzo ładnie...
A tam też nie jest również odnowiony i tam też nie ma umowy z prywatnym podmiotem?
Tak, tak, tam.
O, właśnie, jest, też z prywatnym podmiotem.
Ale mieszamy troszeczkę pojęcia, bo możesz podpisać umowę wieloletnią, gdzie gwarantujesz sobie... Kraków na 8 lat chyba podpisał. Gdańsk też zresztą ma taką umowę, gdzie gwarantujesz sobie nowy tabor, w zamian za to powierzasz jakieś...
Dobra,
określone
panowie, bo Dawid Biernacik się nie może przebić.
Czy ja tutaj, panowie, no widzę, no, popieramy ogólnie ideę, nie jesteśmy przeciwko raczej łączeniu tych spółek, natomiast jesteśmy przeciwko podejmowaniu takich decyzji w ciemno i tutaj radni niejako zostawili trochę postawieni pod ścianą, nie mając tych analiz. My oczekiwaliśmy jakichś konkretów, ile to da konkretnie oszczędności, jakie będą koszty społeczne tej zmiany, a przede wszystkim co z tej zmiany będą mieli mieszkańcy, bo tutaj panowie rozmawiają między sobą o łączeniu spółek. Myślę, że mieszkańców nie interesuje za bardzo, jak ta spółka będzie wyglądała od strony handlowej, natomiast bardziej oczekują, co te zmiany przyniosą mieszkańcom, tak? Czy połączenia będą punktualne, czy będzie ich więcej, czy komunikacja miejska będzie sprawna i na tym się powinniśmy skupiać, a nie na tym, czy ta spółka się będzie nazywała tak, inaczej, czy będą 2 czy 3.
No to taka prosta rzecz, choćby kwestia integracji zajezdni, tak? Że każda z 3 spółek nie będzie, znaczy akurat PKT to jest trochę inna sprawa, ale PKM i PKA korzystając nawzajem z zajezdni, nawzajem z sanitariatów, bo do tej pory to było w dziwny sposób rozdzielone, będą mogły znacznie lepiej alokować swoje pojazdy i swoich kierowców i to spowoduje, że choćby nie będzie... Będziemy w stanie jako miasto oczekiwać lepszej obsługi.
Bo ten to są pewne założenia. No, zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No, państwo biorą pełną odpowiedzialność
tak,
za to,
jasne,
jak to będzie wyglądało w praktyce. Tak?
Oczywiście, że nikt nie zagwarantuje, że bez pieniędzy komunikacja będzie się dalej rozwijać. A
no
tak,
właśnie,
na samym końcu
pieniędzy?
Najważniejsze są buspasy. No, na samym końcu są najważniejsze
buspasy. Ale jakie pieniędzy? No właśnie, to jest właśnie to kluczowe pytanie. Jakie pieniądze miasto Gdynia musi zabezpieczyć w perspektywie 3 lat.
Na komunikację zbiorową?
Więcej aniżeli.
Ale mówimy te, nie by dla spółek, tylko generalnie w ramach...
W ogóle dla całej komunikacji miejskiej.
W ramach ZKM-u.
Tak.
Tak, no to musi wzrastać i to jest polityczne zobowiązanie nasze, że...
Dobrze, to jakie to mają być środki i co z tego wyniknie dla nowej spółki?
Czyli rozumiem, że chcemy teraz poświęcić pół godziny
tego na razie. Nie, tego na razie nie wiemy, bo nie mamy chyba konkretnej
kwoty. Bo właśnie ta kwota nie padła. I o tym chyba z
panem... Ale ta kwota niestety jest czymś, co jest kwestią pewnego uzgodnienia ponad podziałami. Bo albo stawiamy na komunikację zbiorową, co byłoby idealne w sytuacji podwyżek stóp.
Ale jaka to jest kwota, bo nie znamy tej kwoty. Właśnie no. To jest ten problem, że no
właśnie,
jest
ale
nie
możemy je poznać w momencie, kiedy musimy dojść do porozumienia pewnego politycznego ponad podziałami. Także ze wszystkimi radnymi. Dotyczącego tego, czy stawiamy w pełni na komunikację zbiorową. Bo jeśli będziemy inwestować, bo to jest kwestia tego, ile przez ZKM przekażemy pieniędzy. Tak? A druga kwestia też taka, czy ustawa metropolitalna zagwarantuje te miliony dodatkowe na komunikację zbiorową.
No takie jest założenie ustawy metropolitalnej.
Znów wiele pytań i brak odpowiedzi.
No niestety, by integrowała komunikację, że są zmienne różne.
By integrowała komunikację publiczną w całym regionie. Tymczasem musimy zrobić krótką przerwę.
Strefa samorządowa.
Witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o Gdyni. W studiu, przypomnę, są radni Łukasz Piesiewicz, Dawid Biernacik i Jakub Ubych. Porozmawiamy teraz o komunikacji samochodowej i organizacji parkowania w Gdyni, bo przypomnijmy, że w ubiegłym roku w sierpniu wprowadzono zmiany łagodzące strefy płatnego parkowania. 7 stycznia też zaczęły obowiązywać nowe zasady, częściowo na wniosek mieszkańców. Obszar strefy płatnego parkowania zmniejszył się poza Śródmieściem. Parkowanie jest płatne do godziny 18, a minimalną kwotą opłaty jest złotówka. To takie ulepszenia dla kierowców wprowadzono. A teraz, miesiąc temu, nasz reporter ujawnił, po rozmowach takich kuluarowych, że niewykluczone są podwyżki opłat za parkowanie. Te stawki są na razie owiane tajemnicą, ale rzeczywiście takie głosy chodzą po urzędzie można usłyszeć takie informacje. No oczywiście cel jest jeden, tak? Zwiększyć rotację miejsc w strefie płatnego parkowania. I też dostosowanie tych opłat do obowiązujących w Gdańsku i w Sopocie, no bo te opłaty rzeczywiście tutaj są nieco wyższe. Jakie jest wasze zdanie na temat tych podwyżek? Są one konieczne czy nie? Łukasz Piesiewicz.
Czy podwyżki są konieczne? To może inaczej. Miałem ostatnią taką ciekawą tabelkę dotyczącą ulicy Świętojańskiej. Przygotowywałem się do jednej rozmowy, prosiłem ZDM obecnie o kilka informacji. A ulica Świętojańska to jest ulica, gdzie kilka lat temu wbudowano w każde miejsce podstawowy czujnik, pozwalający w czasie rzeczywistym stwierdzić, czy jest to zajęte miejsce, czy nie. I bardzo ciekawe liczby z tego wyszły. Okazuje się, że średnio na jednym miejscu postojowym na Świętojańskiej w interwale 6-godzinnym, bo taki się przyjmuje w jakichś badaniach parkingowych, parkuje, zgadnijmy, ile?
Jeden samochód.
0,6 samochodów. Czyli w ciągu 12 godzin będzie to 1,2. Przepraszam, to jest 1,3, bo tam 0,65 bodajże samochody. Czyli innymi słowy, rotacja na poziomie 1,3 samochodu na Świętojańskiej. I tak przyjmuje się w literaturze przedmiotu, że żeby rotacja spełniała swoje funkcje, czyli żeby zminimalizować choćby poszukiwanie miejsca postojowego w obszarze obowiązywania strefy, to ta rotacja powinna tam wnosić 2,5 mniej więcej. Tak? Czyli innymi słowy 2,5 samochodu w ciągu tego interwału 6-godzinnego. I to oczywiście ma swoje konsekwencje, choćby dlatego, że nie. Mamy knajpę, restaurację, sklep, no, jak ktoś chce przyjechać do niego i nie znajdzie tego miejsca postojowego, no to pojedzie dalej, tak? Chyba, że przyjedzie autobusem, do czego zachęcam bardzo mocno. Albo rowerem. I w tym momencie brak rotacji powoduje oczywiście ogromne problemy dla całego miasta. Ten brak rotacji, to poszukiwanie miejsca, to akurat też jest kwestia tego, że obliża się około 40% ruchu, który jest w obszarach, gdzie jest duże natężenie, inaczej, jest duży problem parkingowy, to jest ruch właśnie w poszukiwaniu miejsca postojowego. Wyobraźmy sobie, że zdejmujemy 40% ruchu ze śródmieścia Gdyni.
No dobra, ale z drugiej strony jest parking centralny, który jest prawie że pusty. Dlaczego tam kierowcy nie chcą parkować?
No to tu dochodzimy do takiego podejścia. W 2019 roku miasto przed wprowadzeniem śródmiejskiej strefy płatnego parkowania w 2022 roku przeprowadziło analizę wymaganą ustawowo i tam było sporo pytań dotyczących zachowań kierowców, bo taka analiza była potrzebna. To jest bardzo ciekawy dokument dotyczący tego, jak się w ogóle kierowcy zachowują. Więc kierowcy chcą parkować jak najbliżej, tak? Tam chyba 80% wskazywało maksymalnie 50 metrów od miejsca.
I najlepiej na plaży.
Najlepiej, tak. I to jest gigantyczny problem, ale to jest problem z mentalnością oczywiście, bo choćby taka rekomendowana droga dojścia do przystanku autobusowego to jest maksymalnie 400 metrów.
No właśnie, tylko czy wzrost opłat za parkowanie zmieni tę mentalność?
No właśnie, okazuje się, że pieniądze działają cuda i to są doświadczenia. To nie jest tak, że w dyskusji o parkowaniu możemy opierać się na tym, co nam się wydaje, bo jest ogromna literatura przedmiotu i ogromna ilość badań dotycząca tego, jak się zachowują kierowcy i jak wpływa jak można kształtować popyt. No, normalnie kapitalizm mówi jasno, nie? Krzywa popytu i podaży. Coś kosztuje drożej, popyt na to spada. Więc to tak mniej więcej wygląda, dlatego takie miasta jak Sopot, dlatego takie miasta jak Gdańsk, Kraków, Łódź, nawet Lublin ostatnio, właściwie wszystkie większe miasta w ciągu ostatniego roku przeprowadziły jakieś zmiany w polityce parkingowej, bo ta polityka parkingowa narzutuje bardzo mocno na wszystkie inne polityki. To nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie kwestia dotycząca kierowców, którzy mogą albo nie mogą zaparkować, bo mają ten ograniczony przez za duży popyt dostęp do miejsc. To jest wszystko związane z tym, z popytem na komunikację zbiorową, właśnie z tym ruchem wzbudzonym, tym, który jest dodatkowy. Tak widzę, że tu ale to dobra, to ja się mogę rozwinąć znacząco.
Dajmy panom powiedzieć, Dawid Biernacik.
Tak, no radny Piesiewicz tutaj w długich wywodach pięknie opowiada, natomiast nie odpowiedział wprost na pytanie odnośnie podwyżek. Pani dyrektor pytała o podwyżki. Wiemy, że radny Piesiewicz, koalicja rządząca niestety popiera te podwyżki. My jako klub Gdynia Niezależna jesteśmy absolutnie przeciwko podwyżkom opłat za parkowanie. Wręcz przeciwnie, poprawiliśmy system, żeby był bardziej sprawiedliwy dla mieszkańców. Obniżyliśmy opłaty, zmniejszyliśmy strefę. To wszystko są korzystne, realne zmiany dla mieszkańców. Nie idźmy w drugą stronę. Wręcz uważamy, że potrzebne są nowe parkingi w mieście. Chociażby parking przy Szpitalu Miejskim, czy też parking przy Akwarium Gdyńskim. To są realne problemy mieszkańców, z którymi do nas się zgłaszają. Natomiast Koalicja Obywatelska jest głucha na te głosy. Nie otwiera tych parkingów. Nie ma parkingu przy szpitalu. Chcą jeszcze zwiększać te opłaty. Miasto jest dla mieszkańców, a nie dla opłat, dlatego my tutaj jasno mówimy, że nie jesteśmy za podwyżkami opłat. Natomiast radny Piesiewicz jest za tymi podwyżkami i co jeszcze nie zauważył i nie wspomniał, nie wszyscy w Koalicji Obywatelskiej Ruchach Miejskich i Lewicy popierają te podwyżki na szczęście, więc to na razie są jedynie wizje pana radnego Piesiewicza. Wiem, że nawet pani prezydent nie jest za tymi podwyżkami w tym momencie.
Także, rozmawiałeś z panią prezydentem?
Także mam nadzieję, że te podwyżki nie wejdą i nie zrealizuje się plan radnego Piesiewicza.
Rozmawiałeś o tym z panią prezydent, że tak...
Rozmawiałem też z innymi radnymi, którzy mi to powiedzieli. Tak?
Ja mogę odpowiedzieć prosto, jeśli tak, bo...
Zapraszam.
Ja jestem wielkim zwolennikiem trzymania się prawa. Ustawa o drogach publicznych mówi jasno, po co jest strefa płatnego parkowania. Jeśli strefa płatnego parkowania... Nawet zacytuję. W celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej. Jeśli nie realizujemy lokalnej polityki transportowej, którą mamy wyrażoną w dokumentach strategicznych, ani nie mamy rotacji samochodów, to strefa płatnego parkowania ma tylko i wyłącznie funkcję fiskalną. W związku z tym będę pierwszym, który będzie się domagał jej likwidacji, jeśli zrobimy analizy, które stwierdzą, że nie realizuje zadań, które ma postawiane przed sobą,
no tak, tylko
ustawia o drogach publicznych.
Wiecznie nie można tych opłat też podwyższać.
No ale, czy
de facto nie działa.
Czy ktokolwiek wiecznie podwyższa? W 2019 roku przeprowadzono analizę, która wskazała, jakie powinny być stawki, żeby osiągnąć rotację, która powinna być zgodnie z rekomendowanymi. W 2022 roku wprowadzono śródmiejską strefę płatnego parkowania. Tutaj radny Łubych był jedną z osób, które to popierały, ale wprowadzono wtedy stawki niższe niż rekomendowane, czyli nie osiągnięto celów wprowadzenia tej strefy śródmiejskiej. Innymi słowy, wprowadzono coś, taki substytut, który nie rozwiązał problemów, a spowodował tylko i wyłącznie funkcję fiskalną na dobrą
sprawę. Najpierw uporządkujmy ten system, dajmy mieszkańcom jakąś realną alternatywę, a potem dopiero rozmawiajmy o cenach. W tym momencie mieszkańcy nie mają tej alternatywy, bo ani komunikacja miejska nie działa dobrze, ani nie ma tych miejsc parkingowych, a my rozmawiamy tutaj o jakichś rzekomych podwyżkach, które mam nadzieję w Gdyni
nie dojdą. Ja nie mówię o żadnych podwyżkach.
Dobra,
ja
Jakub,
o funkcjonowaniu strefy.
To chyba tylko nawiążę tak, bo pani powiedziała, pani redaktor, że to była kuluarowa rozmowa redaktora z jednym z przedstawicieli koalicji rządzącej. Z tego co wiem, była nagrana do mikrofonu, więc to
tak
jakby było po prostu, to była rozmowa dziennikarza z radnym, który powiedział, że podwyżki mają zostać prowadzone jeszcze przed tym sezonem wakacyjnym, o ile dobrze
myślę,
pamiętam.
To było jego zdanie.
Czy był to radny Koalicji Obywatelskiej Ruchów Miejskich i Lewicy? Tak. Czy przeprowadzał rozmowę, która była do mikrofonu z redaktorem Radia Gdańsk? Tak. No to jeżeli
dokładnie
jest
tak
to
było.
W ogóle członek zespołu, który pracuje nad zmianami w strefie płatnego parkowania, bo przypomnę, że z kolegą mieliśmy być też członkami tego zespołu.
Nie ma nikogo z opozycji, jest tylko koalicja rządząca.
Właśnie, więc nawet jakby, więc możemy przypuszczać, że te prace trwają, ponieważ no, my zostaliśmy wykluczeni z tego działania.
No tak, bierze odpowiedzialność radny za to, co mówi.
Odpowiedzialność za to, co mówi, więc jakby opierajmy się na faktach. To są fakty. Jeżeli chodzi o samą politykę parkingową, w poprzedniej kadencji, tak jak wiele osób pokazywało, było wielu krytyków parkingu pod Parkiem Centralnym. Ja tutaj będę jak mantrę powtarzał, że kiedyś też byli krytycy parkingu pod Placem Grunwaldzkim, który potrzebował czasu do tego, żeby się bardzo silnie zapełnić i obecnie od już lat jest bardzo silnie zapełniony. Gdybyśmy dawali mieszkańcom również atrakcje szeroko pojęte wokół Parku Centralnego, tak jak chociażby było podczas wyświetlania w ramach Urodzin Gdyni wideomappingu, nagle się okazało, że jeżeli jest punkt, moment, czas na to, żeby do centrum miasta przyjechać, to parking pod Parkiem Centralnym był zapełniony. Więc można powiedzieć, że miejsce, funkcjonalność i potrzeba w momencie, gdy jest odpowiednio otoczona funkcjami, dla których przyjeżdża się do centrum miasta, rzeczywiście ten parking może być takim punktem dla osób, które wybierają samochód, aby dojeżdżały. W poprzedniej kadencji wprowadziliśmy śródmiejską strefę płatnego parkowania i jakieś strefy dzielnicowe. Już od samego początku mówiliśmy, że praca nad parkowaniem, polityką parkingową to jest proces, długa rzecz. Jak się okazało, mieszkańcy stawili temu bardzo silny opór. Dali wyraz temu również podczas wyborów, za co jakby nieraz tutaj dyskutowaliśmy. Natomiast możemy sobie też zadać pytanie, czy podwyższenie o 2 zł spowoduje, że mieszkańcy nie będą przyjeżdżać, tego samochodu nie postawią? Podam przykład z Gdańska, w którym jesteśmy. Tak się zdarza, mam wielu znajomych, czasami się spotykamy, część osób przyjeżdża samochodami i pomimo tego, że Gdańsk podniósł ceny, w weekendy, w godzinach popołudniowo-wieczornych znalezienie miejsca parkingowego nie należy do najprostszych, jest wręcz niemożliwe.
Analizy robią
pomimo tego,
teraz.
Przepraszam, proszę nie przerywać,
jasne.
Pomimo tego, że stawki są zdecydowanie wyższe jak w Gdyni. Sytuację może zmienić podwyższenie i wprowadzenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania w Sopocie. Były takie głosy, jadę w weekend do Sopotu, bo tam nie muszę płacić za parkowanie. To może spowodować trend odwrotny, że część mieszkańców, którzy będą mieli w Gdyni zapłacić mniej jak w Sopocie, jednak wybierze Gdynię, żeby przejść się bulwarem, a później pójść do jakiejś restauracji razem ze znajomymi. Liczę, że taki trend będzie, ale dopiero to zobaczymy. W momencie, kiedy nie wykorzystamy tego momentu w roku, w którym jest stulecie, w którym rzeczywiście liczba atrakcji może być większa, chociaż różnie można to oceniać, to ten sezon mógłby być sezonem odbicia dla gdyńskiej gastronomii. Jeżeli w Sopocie od maja zacznie funkcjonować strefa, będzie dużo dłużej, bo chyba do 22, z tego co pamiętam, o bardzo wysokich stawkach, to część osób może wybierze Gdynię. To jeżeli dzięki temu możemy przyciągnąć w różnej formie, czy to samochodem, komunikacją miejską, czymkolwiek, mieszkańców nie tylko Gdyni, ale i szeroko pojętego dużego i małego Trójmiasta, albo po prostu metropolii, do tego, żeby byli w naszych gdyńskich restauracjach, gdyńskich obiektach, instytucjach kultury, wszystkim czym związane z Gdynią, to dajmy im szansę. Jeżeli przed wakacjami szybko zrównamy się z Sopotem, nie będziemy w stanie w ogóle w tym momencie troszeczkę konkurować, bo gdybyśmy
nie
sobie...
Będzie argumentu
będzie, nie będzie argumentów. I może się okazać po prostu, że intensyfikacja i pewnego rodzaju moda i rozpędzenie Sopotu i Gdańska na spędzanie wieczorne, po prostu znów spowoduje, że wieczorna Gdynia będzie bardziej przypominała takie trochę opuszczone miasto, jak to, które chyba byśmy oczekiwali, czyli bardzo tętniące życie.
Ja bardzo zapraszam do wieczornej Gdyni, żeby się przekonać, że tak nie jest, ale chciałbym powiedzieć, że nie do końca rozumiem, w którym kierunku idzie rozumowanie tu radnego UBH, bo usłyszałem zrównanie się z Sopotem. Ja mam przeświadczenie, że żeby wprowadzić śródmiejską strefę płatnego parkowania, to trzeba było zrobić analizy odpowiednie i z tego co się orientuję, to prawo się nie zmieniło znacząco i cały czas, żeby zmienić stawki w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, należy przeprowadzić analizy. Co więcej, te analizy, wskazując odpowiednie stawki dla rotacji, tak, muszą zostać brane, wzięte pod uwagę. Innymi słowy, nie mam pojęcia, czy Sopot i Gdynia mają te same stawki w takiej analizie. To byłoby dziwne, bo Sopot jednak jest bardziej, no, ma inną specyfikę, znacząco inną specyfikę, szczególnie tą turystyczną. Ale druga rzecz, to co mówiłem o Świętojańskiej na samym początku. To, że ktoś może przyjechać do Gdyni i pokrążyć w poszukiwaniu miejsca postojowego, no to nie jest wyjątkowa atrakcja, bo problemem jest brak dostępności. Ja jestem przekonany, że patrząc...
Dlaczego nie otworzymy parkingu przy gdyńskim akwarium?
Przepraszam, dokończę. Ja jestem przekonany, że to, że ta mentalność właśnie, mentalność związana z tym, że potrzebujemy blisko jakiegoś celu zaparkować, no jest ta mentalność, nie oszukujmy się, powoduje, że otwieranie jakichś wielkich parkingów w miejscu, tak jak tutaj radny Biernacik mówi, ono jest...
No tak, ale też nie chodzi o... Znaczy brak dostępności miejsc to jest jedna kwestia, bo ludzie będą jeździć, jeżdżą samochodami i będą jeździć, tak, ale kwestia na przykład właśnie parkingu przy szpitalu, no to jest... Okay. To nie jest fanaberia.
Próbuję ostatnio. 60 miejsc postojowych w parkingu przyszpitalnym zostało zbudowane w ramach projektu unijnego. I ja niedawno się zapytałem szpitali pomorskich, czy mogą wydzielić część tych miejsc na krótsze parkowanie dla osób, które przyjeżdżają na godzinę, żeby przywieźć kogoś, załatwić papiery i wyjechać. No czekam cały czas na odpowiedź, ale ten parking tam istnieje. To nie jest tak, że on nie istnieje. Więc,
no to jest parking na terenie szpitala, natomiast nie jest na terenie miasta. No to jest miasto po drugiej stronie dysponuje działką, która mogłaby być przeznaczona na parking, a radny jest przeciwny temu.
Jest to działka oświatowa, gdzie trzeba zdobyć odstępstwo do tego, żeby cokolwiek z nią zrobić. Jest bardzo kosztowna, jeśli chodzi o jej wysokość, o jej zrównanie terenu i tak dalej. No jest tam dużo problemów.
Natomiast jest działką miejską, radny chciał dysponować działką szpitala.
Ja myślę, że dyskutujemy o konkretnych miejscach. Możemy to oczywiście po kolei przejść. Chciałem tylko dokończyć myśl związaną z tym, że problemem jest ta dostępność jednostkowa miejsc. Znowu wrócę do tej merytoryki, że w literaturze przedmiotu przyjmuje się, że ta rotacja musi pozwolić na typowym odcinku ulicy, no tak to jest określone, na znalezienie miejsca. Czyli na przykład na odcinku 100-200 metrów to jedno miejsce postojowe zawsze będzie wolne. Znaczy nie to konkretnie, tylko jakby ta rotacja wywoła. I to gwarantuje wtedy, że ludzie przyjadą do restauracji, że przyjadą do Gdyni Jak to zrobić? Jeśli jesteśmy w stanie namnożyć świętojańskich, tak, żeby zbudować 6 równoległych i zbudować tam do miejsca postojowe, no spoko, tylko wątpię. Więc wracamy znowu do tej kwestii popytu i podaży. Produkt, który jest tani, a na który jest duży popyt, no, wyczerpuje się bardzo szybko. I tyle. Ja nie rozumiem, dlaczego prawica zawsze traci tę orientację w kapitalizmie w momencie, kiedy mówimy o miejscach postojowych.
Dobrze, a jeśli chodzi o brak popularności parkingu centralnego pod Parkiem Centralnym, może to kwestia, nie wiem, wypromowania tego parkingu. No tam są niższe opłaty.
On jest
opłaty.
Tak wypromowany. Znaczy,
kwestia dojazdu też jest. Ten parking, wjazd na ten parking jest dość specyficznie usytuowany. Gdyby wjazd był bardziej od strony ulicy Świętojańskiej czy też Piłsudskiego, myślę, że ten parking byłby bardziej zapełniony. Natomiast wjazd jest od strony bocznej ulicy Partyzantów.
Fakt, trzeba wiedzieć, gdzie wjechać.
Koalicja rządząca już obiecywała, że to będzie przeprojektowane, czekamy drugi rok, nic się w tej sprawie nie dzieje.
No ale są imprezy, tak jak tu radny Łubek mówił, jest impreza, parking w 100% zapełniony, czyli jak jest impreza, to nagle można trafić.
I można przyjechać samochodem, natomiast co
do... A ja tylko dokończę jeszcze myśl, co do samego...
Przepraszam, ale pan ciągle dokańcza myśl, z których nic nie wynika.
No to pana zdanie, dobra, to jeszcze raz dokończę.
Czy Koalicja Obywatelska chce dać podwyżki?
Proszę mi nie
przerywać, proszę radny.
Tylko chciałem dokończyć pytanie dotyczące zajętości parkingu centralnego, więc tam połowa tych miejsc obecnie jest mniej więcej połowa jest zajmowana przez tak zwany abonament nocny od 18 do 9 rano. Akurat mój pomysł, który gdzieś tam udało się wypromować. Więc to nie jest tak, że on się stopniowo zapełnia. Cały czas mamy pewien problem z tym zapełnianiem. Tam są prowadzone naprawdę różne działania, żeby go zapełnić, no ale ewidentnie pomysł nie za dobry. 32,5 miliona złotych wydane na ten parking pewnie można było wydać troszeczkę lepiej.
Ale miejsce jest fajne, jest wszędzie tak blisko. Natomiast jeśli by Gdynia chciała wprowadzić te opłaty wyższe za parkowanie przed wakacjami, no to już musiałaby uchwała być, myślę, procedowana w urzędzie.
No tak, no to jest proces jakiś.
A pan
no
nie wie o tym, czy jest procedowana,
czy jest procedowana w urzędzie uchwała dotycząca strefy płatnego parkowania. Nie jest procedowana w urzędzie uchwała dotycząca strefy płatnego parkowania.
Pytanie było podwyżki.
Ale to chyba jest związane z uchwałą, tak? Czy nie? Czy to tak nie działa, jak bez uchwały można wprowadzić podwyżki? Bo nie wiem, panie radny.
I rozumiem, że ryzyko,
to miałam
że nie
na myśli, zadając to pytanie.
Ja jestem wielkim, wypowiem swoje własne zdanie, jako radny do mikrofonu, jestem wielkim zwolennikiem dostosowywania popytu i podaży tam, gdzie to trzeba zrobić, ponieważ jest tyle argumentów za tym, szczególnie brak rotacji, że powinniśmy zacząć działać. To jest moje zdanie. Ja wiadomo, mam swoje poglądy, ale uważam, że to, jak została choćby obsłużony dzień koncertowy na stulecie, gdzie 30 tysięcy ludzi zostało rozwiezionych komunikacją miejską, pokazuje, że nawet wielkie imprezy są w stanie być ogarnięte właśnie w ten sposób. To nie jest tak, że jesteśmy skazani na jedną rzecz.
Czy Dobra, radny Żynis, mówiąc o tym, że są jakby procedowane prace i wskazywane stawki, wymyślił sobie to sam, czy jednak były rozmowy w strukturach koalicji rządzącej do tego, żeby przed wakacjami wprowadzić te stawki? Taka po prostu odpowiedź. Czy to radny Żynis nagle wymyślił sobie całą historię i sytuację, czy jednak były takie rzeczy robione? Bo chcielibyśmy wiedzieć, również jako radni opozycji, czy możemy się spodziewać
ja
takiego...
Ja odpowiedziałem na to pytanie.
Na pewno były rozmowy, bo z tego co wiem, jak informacja ujrzała światło dzienne, to zrobił się lekki popłoch w
pytanie
urzędzie
miasta. Pytanie było o procedowanie uchwały, jeśli dobrze rozumiem.
Więc z mojej strony nie, ale okej, dobrze. Możemy też tak przyjąć.
To zaraz się przekonamy. Jeszcze ostatnie zdanie, Jakub Ubych. Czy odnośnie parkingu w centrum i przy szpitalu, uważa pan, że trzeba by coś zrobić, żeby ten parking tam powstał?
Parking przy szpitalu jest na pewno jednym z dużych wyzwań. W zeszłej kadencji nie udało nam się tego zrobić, bo zbyt mocno skupiliśmy się na parku centralnym i parkingu tam właśnie wybudowanym. Natomiast pokazaliśmy skuteczność, że również potrafimy wymyślać rozwiązania nieszablonowe, jak właśnie parking pod parkiem centralnym. I wydaje mi się, że patrząc na specyfikę, również demografię, starzejące się społeczeństwo, jak i również obłożenie SOR-u właśnie kiedy przywozimy naszych najbliższych, to rozwiązanie w tym miejscu powinno być skutecznie wprowadzone i to powinna być rzecz ponad podziałami, o której wszyscy, ze względu na to, że mówimy o bezpieczeństwie, czasie dojazdu, nie zawsze karetką przywozimy naszych bliskich, czasami przywozimy sami nasze dziecko, naszego rodzica, naszego dziadka i to powinno być takie miejsce, gdzie po prostu nie powinniśmy się martwić o to, jak zostawić samochód, tylko powinniśmy móc pomagać i ratować życie naszych bliskich.
Zachęcam do wsparcia mojego wniosku do szpitali pomorskich o udostępnienie części miejsc, które są teraz zajmowane przez personel.
I na to pewnie mieszkańcy czekają. Tymczasem musimy już kończyć. Bardzo dziękuję. Łukasz Piesiewicz, Koalicja Obywatelska, Ruchy Miejskie i Lewica, Dawid Biernacik, Gdynia Niezależna.
Dziękuję bardzo.
I Jakub Ubych, Samorządność.
Dziękuję, życzę wspaniałego weekendu.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Strefa samorządowa.